Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Premierze.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wicepremier, minister aktywów państwowych, a do tego opiekun Prawa i Sprawiedliwości w województwie podlaskim. Czym będzie się Pan opiekować?
Ten opiekun jest takim określeniem wiele mówiącym. To nie jest rola nadzorcy, to nie jest rola w żadnym wypadku również takiego szefa wojewódzkich struktur, czyli nie jakiegoś barona partyjnego, tak jak niektórzy to chcą komentować, ale człowieka, który będzie pomagał w organizacji nowej struktury Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, ta struktura się zmienia. Wcześniej była tożsama z okręgami Sejmu. Teraz te okręgi będą mniejsze, zgodne z okręgami senackimi, czyli Podlasie nie jeden okręg partyjny, a trzech liderów, trzy struktury partii, które trzeba zorganizować, trzeba rozbudować, bo bardzo nam na tym zależy, żeby wszystkie te osoby, które chcą nas wesprzeć, czy to będąc członkami partii, czy jako sympatycy, mogli w łatwiejszy sposób włączyć się w działalność naszego ugrupowania. I ważne jest też, żeby ci liderzy, ci działacze partyjni byli bliżej ludzi. Stąd ta reforma, a ci politycy, którzy zostali opiekunami, mają pomóc wdrożyć ją w życie.
Mówił Pan wcześniej w takiej krótkiej wypowiedzi dla Radia Białystok, że jest takie założenie, by opiekunowie województw byli osobami spoza danego regionu, by byli też spoza lokalnych problemów i konfliktów. Te wewnętrzne konflikty wytyka Wam właśnie opozycja. Czy ma Pan pomysł, jak temu zaradzić tutaj w regionie?
Wiele słyszymy na temat również tych konfliktów w partiach opozycyjnych, szczególnie w największej partii, w Platformie Obywatelskiej. To jest, można powiedzieć, coś, co jest prawie że normalne, że w organizacjach politycznych złożonych z ludzi ambitnych, ludzi, którzy chcą realizować program, ale chcą realizować również swoje ambicje, do takich różnych tarć może dochodzić. Ale to nie jest w tej sprawie najważniejsze. Najważniejsze jest to, aby tymi opiekunami były takie osoby, które będą miały świeże spojrzenie, czyli takie spojrzenie troszkę zewnętrzne, nieuwikłane właśnie tutaj w różne często historyczne zaszłości, właśnie po to, żeby to, co może przeszkadzać nam dzisiaj w osiągnięciu sukcesu i w pokazaniu Polakom, również tutaj na Podlasiu, że program Prawa i Sprawiedliwości, nasza polityka jest najlepsza dzisiaj i nie ma dla niej alternatywy, rzeczywistej alternatywy przed tymi wyborami i w tych wyborach, które są przed nami, że wszystko to powinniśmy zostawić za sobą, że dzisiaj tak naprawdę nowy początek w partii oznacza również odłożenie wszystkiego tego, co gdzieś jest za nami, co gdzieś hamuje ten rozwój, możliwości działania, że dzisiaj całą energię musimy nastawić na przyszłość, nastawić na to, aby jeszcze lepszą ofertę Polakom zaproponować i przede wszystkim pokazać, że warto poprzeć nas w kolejnych wyborach.
Jak będzie wyglądała współpraca Pana jako opiekuna z pełnomocnikami w regionie?
Przede wszystkim będzie polegała na spotkaniach, rozmowach. Będę też oczekiwał od pełnomocników, a jak mówię, jest ich trzech, takich informacji o stanie partii w tych okręgach, o tym, jak zamierzają te założenia, o których mówiłem, realizować i będę służył im pomocą. Pomocą również w tym, aby wszystko to, co wymaga załatwienia, czy wymaga decyzji gdzieś poza już tutaj strukturami podlaskimi, żeby można było łatwiej również te decyzje centralne uzyskiwać.
Mówi Pan o tym, że ważne jest to, żeby opiekun był spoza regionu, ale co opiekun wie o województwie podlaskim? Jakie są jego atuty, jakie są też potrzeby i problemy?
Trochę tam wiem o Podlasiu, bo nie raz, nie dwa miałem okazję tutaj bywać. Zresztą myślę, że nie różnię się tym od bardzo wielu Polaków, którzy chętnie przyjeżdżają na Podlasie i chętnie podziwiają uroki tej, chyba jednej z najpiękniejszych krain Polski. Ale nie tylko mówię tutaj o takim wypoczynkowym aspekcie wakacyjnym moich kontaktów z Podlasiem. Ja jestem w polityce już od bardzo wielu lat. Miałem okazję poznać polityków z całej Polski. Również dobrze znam tych polityków z Podlasia i tych, którzy dotychczas kierowali tymi strukturami, jak i tych, którzy są nowymi pełnomocnikami. To przecież nie są nowi ludzie. Pan senator Bogucki czy pan poseł Gwiazdowski to są ludzie, którzy są w polityce od bardzo wielu lat. Pan marszałek Kosicki jest, powiedzmy, w stosunku do nich stosunkowo świeżym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież już od kilku lat marszałkiem województwa. Miałem z nim również bardzo liczne kontakty. Jako minister w rządzie, wcześniej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mieliśmy okazję wielokrotnie spotykać się, rozmawiać, wspólnie rozwiązywać problemy Podlasia. Także mam takie wrażenie, że jestem dosyć dobrze zorientowany w tym, co na Podlasiu się działo i się dzieje. I to mi na pewno pomoże w wykonywaniu tej funkcji, natomiast wiem też, że jest tutaj dużo do zrobienia w tym rozumieniu partyjnym, ale to pewnie może mniej interesuje naszych słuchaczy, bo to są gdzieś tam nasze wewnętrzne sprawy, których uporządkowanie ma służyć czemuś znacznie ważniejszemu, czyli ma służyć temu, żeby ten impuls bogacenia się Podlasia, ten impuls wyrównywania szans, bo Podlasie, mimo tego, że wiele zrobiliśmy, to dalej potrzebuje wsparcia, dalej jest jednym z najuboższych regionów Polski, tylko chyba Lubelszczyzna jest nieco jeszcze uboższa, natomiast Podlasie w tym niechlubnym rankingu jest na drugim miejscu. Potrzeba tutaj takiego zintensyfikowania pracy. I chciałbym też móc wspierać te inicjatywy podlaskie.
Województwo podlaskie żyje w ostatnich dniach otwarciem miejscowości przygranicznych, które były zamknięte z powodu kryzysu migracyjnego. Falę migracji udało się ograniczyć. Na granicy powstała zapora. Natomiast przedsiębiorcy liczą wciąż na rządowe rekompensaty po tych 10 miesiącach, kiedy nie mogli prowadzić działalności, bądź ta działalność była ograniczona.
To, że wracamy w jakiś pewien sposób do normalności na tych terenach przygranicznych, to zasługa również tych decyzji, które podjęliśmy wcześniej, budowy zapory na granicy. Ona, mam nadzieję, skutecznie będzie chronić Polskę, chronić naszą granicę przed próbami nielegalnego sforsowania. Ale rzeczywiście ten okres był dla mieszkańców trudny. W MSWiA jest specjalny fundusz, który będzie służył właśnie wyrównaniu tych strat, również strat infrastrukturalnych, remontu dróg, remontu infrastruktury zniszczonej przy okazji budowy tej zapory. Padła jasna deklaracja. Rząd te straty wyrówna. Na pewno nie chcemy, aby te kwestie bezpieczeństwa państwa i wynikające stąd niedogodności były przerzucane na mieszkańców tych terenów. To jest odpowiedzialność rządu i my tą odpowiedzialność czujemy i ją udźwigniemy.
Do wyborów zostało jeszcze sporo czasu, ale obecna sytuacja międzynarodowa sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, czy raczej przeszkadza w przygotowaniach do kampanii, czy w prowadzeniu kampanii wyborczej? Bo z jednej strony mówimy o rosnącej roli Polski w Europie, twardej postawie wobec Rosji i pomocy Ukrainie chociażby. Z drugiej strony dotyka nas też wysoka inflacja, w sklepach jest drożej, ceny paliw rosną. To nie prowadzi akurat do dobrych nastrojów społecznych.
Zdecydowanie podzielam tą właśnie drugą część pana pytania. Zdecydowanie ta sytuacja, którą w tej chwili się musimy zmierzyć, na pewno nam nie służy jako rządzącym. To nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Dolegliwości dla Polaków są bardzo duże. No wzrost cen chociażby, nie tylko paliw, wzrostów energetycznych, ale ślad za tym tak naprawdę usług, towarów, to jest fakt. Nie ma co ukrywać, że z tym się musimy zmierzyć. Gdyby nie najpierw ta epidemia i konieczność zastosowania nadzwyczajnych środków w postaci tarcz antykryzysowych, gdyby nie wojna na Ukrainie i polityka Rosji, która odpowiada za tą inflację w 70%, tak twierdzą eksperci, to oczywiście ta sytuacja byłaby zupełnie inna. I dzisiaj, jeśli mówić o tym, czy sytuacja sprzyja rządzącym, czy nie, no to oczywiście, że nie sprzyja. No ale my po pierwsze robimy i będziemy robić wszystko, żeby Polaków przed tymi takimi najbardziej drastycznymi skutkami tutaj ochronić, chociażby poprzez trzymanie taryf na prąd, na gaz dla tych odbiorców, szczególnie indywidualnych, gospodarstw domowych, ale również tych wrażliwych, takich jak szkoły, szpitale, przedszkola, instytucje publiczne. To jest niezwykle ważne, bo to gwarantuje, że ten wzrost cen energii nie będzie tak drastyczny, jak byłby, gdyby to były ceny rynkowe. Obniżamy podatki, VAT, akcyzę, nie tylko na energię, ale również chociażby na żywność. Pokazujemy, że w tej trudnej sytuacji Polaków nie zostawiamy, że chcemy, na ile to jest w ogóle możliwe, Polaków wesprzeć i mam nadzieję, że przejdziemy razem przez ten trudny czas.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.